trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Z Księgi Rodzaju. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Z Psalmu 105. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń. Z listu do Hebrajczyków. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania. Dzięki wierze także i sama Sara otrzymała moc poczęcia. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Siostry i bracia, niedziela w oktawie Bożego Narodzenia jest świętem rodziny, najświętszej rodziny. Tej najświętszej rodziny z Nazaretu, w której spotykamy Józefa, Maryję i Jezusa. I dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas ścieżką wiary. Dlatego na początku wybrałem te fragmenty, te cząstki wersetów z dzisiejszych czytań czy psalmu, które odnoszą się bezpośrednio do wiary. Wiary człowieka Bogu, wiary Boga człowiekowi i wreszcie takiej wiary, która jest dość dziwnie określona przez ewangelistę Łukasza w jego tekście opowiadającym o ofiarowaniu Chrystusa. To tekst z drugiego rozdziału tej Ewangelii, ale po kolei. Bardzo się cieszę, że dziś mogę z wami, siostry i bracia, spotkać się przy komentarzu do tej liturgii słowa, właściwie przy Biblii, ponieważ pewnie w wielu parafiach będzie też czytany komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski o rodzinie. Będzie to konkretna prośba o to, by strzec rodziny, by dbać o życie, by też otworzyć serce i oczy na to, co dzieje się w naszej ojczyźnie, by nie przespać tego czasu, w którym możemy bronić rodziny, a tak naprawdę, by nie przespać swojego życia, bo przez całe nasze istnienie tutaj na tej ziemi rzeczywiście mamy bronić nie tyle instytucji rodziny, bo to nie chodzi o żadną instytucję, chodzi po prostu o normalność relacji, chodzi o dom, to znaczy o miejsce, o przestrzeń, o relacje, które zachodzą między ojcem, matką, mężem, żoną, między rodzicami i dziećmi. Jeśli to są rodziny wielopokoleniowe, to jeszcze w tym wszystkim też doświadczamy obecności dziadków albo rozmaitej, no, już dalszej rodziny, z którą przychodzi nam się spotkać, z którą mamy żyć i wzrastać na naszej drodze do nieba. To jest niezwykle istotne. I pewnie w wielu kościołach wybrzmi ten komunikat. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj zatrzymali się przy tej liturgii słowa, przy tych czytaniach, uświadamiając sobie też fundament, podstawę dla tego komunikatu biskupów, bo przecież nasi biskupi nie głoszą nic, co byłoby niezgodne z wiarą, z Biblią. Dlatego dobrze byłoby, żebyśmy faktycznie najpierw zatrzymali się przy czytaniach, które Kościół wybiera na rok B, właśnie w niedzielę świętej rodziny, czy w święto świętej rodziny, bo wiemy, że to święto może przypadać też w piątek, jeśli Boże Narodzenie i Nowy Rok, a właściwie uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, przypadają w niedzielę. A zatem Księga Rodzaju. Fragmenty dwóch rozdziałów, dość dalekich od siebie, mianowicie to rozdział 15, wersety od 1 do 6 i rozdział 21, wersety od 1 do 3. Zajrzyjmy na chwilę do tego 15 rozdziału Księgi Rodzaju. Co się w nim dzieje? Kogo w nim spotykamy? Otóż Abraham wraca po zwycięstwie nad królami. To była wyprawa czterech wielkich królów. Spotyka podczas tej drogi Melchizedeka, który mu błogosławi. Melchizedek to król Szalemu. Jest kapłanem Boga Najwyższego i błogosławi Abrama. Bóg po tych wydarzeniach, jak usłyszymy na początku pierwszego czytania, tak mówi do Abrama podczas widzenia: nie obawiaj się, bo ja jestem twoim obrońcą. Twoja nagroda będzie sowita. Nie obawiaj się. Na te słowa Boga Abraham wyraża swoje wątpliwości. Mówi do Boga w niezwykle szczery sposób. Mówi: przecież nie mam syna, nie mam potomka. Moim spadkobiercą będzie obcokrajowiec, będzie Damasceńczyk, Łazarz, Eliezer, czyli Łazarz. Kojarzymy Łazarza z Ewangelii i pewnie nie mamy zbyt dobrego zdania o tym żebraku, który leżał w bramach pałacu. Choć z drugiej strony był jeszcze jeden Łazarz ewangeliczny, przyjaciel Jezusa. No, można być przyjacielem domu, można być przyjacielem człowieka, który posiada ogromne majątności, ale przyjaciel to nie syn, to nie ten, który jest zrodzony, to nie ten, z którym łączą mnie najgłębsze więzy krwi, to nie ten, w którym widzę swoją nadzieję. Tak myśli Abram. I pomimo pewnej przyjaźni z Łazarzem, z tym Eliezerem i rzeczywistego myślenia już o tym, że spadkobiercą całej majątności, całego dobytku Abrama będzie właśnie ten człowiek, Abram jest smutny. Nie widzi na razie realizacji Bożych obietnic. Na to Pan odpowiada Abramowi w jak zwykle dość ukryty sposób, niezrozumiały. Wyjdź na zewnątrz. Wyjdź na zewnątrz, spójrz na niebo i policz gwiazdy. I Abram słyszy obietnicę po raz kolejny. Tak liczne będzie twoje potomstwo. I autor biblijny zapisze: Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Abram uwierzył. Uwierzyć słowu, pójść za słowem, stracić życie dla słowa, które wypowiada Bóg. Pewnie wielu z was, będąc w związkach, trwając w związkach małżeńskich, budując relacje rodzinne, wie, co to znaczy tracić życie dla słowa, dla przysięgi małżeńskiej, dla obietnic, które składaliście podczas chrztu swoich dzieci, albo tracić życie dla słowa, którym jest choćby przykazanie czci, szacunku wobec rodziców. To czwarte przykazanie dekalogu, dla nas znane pod czwartym numerem. Czci ojca swego i matkę swoją, a będziesz długo żył na ziemi, którą daje ci Pan, bo z tym też jest związana obietnica. Jeśli czytamy dekalog dokładnie według Biblii, wiemy, ile razy trzeba tracić życie, ile razy człowiek umiera dla własnego ego, dla własnych pomysłów, dla własnych przekonań. Ile razy wchodzi się w kompromis, ile razy człowiek widzi, że popełnia błędy, ile razy Bóg uwalnia przez te relacje, przez twoją rodzinę, siostro i bracie, ile razy Bóg uwalniał cię już od egoizmu, od pychy, od chciwości, od jakiegokolwiek z grzechów głównych, właśnie przez to, że jesteś w rodzinie, że masz rodzinę. Bóg chce działać w tej przestrzeni, w tych relacjach. Abram ma żonę, próbuje jakoś po swojemu. Za chwilę będziemy o tym czytać w 16 rozdziale Księgi Rodzaju, jeśli ktoś otworzy sobie Biblię. Będzie próbował na własną rękę zdobyć potomka. Narodzi się Izmael. Ale na ten moment Abraham trwa w zawieszeniu, a jednak wierzy słowu. Chwilę później Bóg zaprasza Abrama, żeby złożył ofiarę, żeby wszedł z nim w przymierze. Pamiętamy tę sytuację, gdzie drogą krwi między rozciętymi połowami zwierząt, przechodzi Bóg, przechodzi Boży ogień, w którym Pan odzywa się do Abrama, w którym Bóg po raz kolejny zawiera z nim przymierze. I pomimo wszystkich trudnych sytuacji, pomimo różnego rodzaju kombinowania, jakie próbuje jakoś przeprowadzić Abram, Bóg przychodzi do niego, rozmawia z nim, daje mu kolejne okazję do tego, by Abram uwierzył. Tak, kwestia wiary to nie sprawa pojedynczej decyzji. To nieustanne, każdego ranka ponawiane wierzę. Wierzę Bogu. Wierzę, że to, czego Bóg pragnie dla mnie, jest dobre, jest najlepsze. Nie muszę szukać lepszej drogi od tej, którą Bóg dla mnie zaplanował, na którą Bóg mnie zaprosił. I wreszcie nadchodzi ten 21 rozdział. W tych pierwszych trzech wersetach, które docierają do naszych uszu w pierwszym czytaniu, słyszymy o tym, że Pan wreszcie okazał Sarze łaskawość, tak jak obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna, w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Tak, ten czas, jaki Bóg wyznaczył, to, co obiecał, co zapowiedział, Bóg dotrzymuje słowa. Siostry i bracia, patrząc dzisiaj na Abrama, pomyślmy o naszym życiu, pomyślmy o naszych historiach, w których nie dowierzaliśmy Bożej opatrzności, Bożemu miłosierdziu, Bożej łasce, Bożej interwencji, Bożej dłoni wyciągniętej do nas. Te wszystkie historie, w których poddawaliśmy w ogromną wątpliwość to, że Bóg się nami interesuje, że Jego interesuje nasze życie. A z drugiej strony dziękujmy za te wszystkie chwile, w których mogliśmy Mu wierzyć, w których wykorzystaliśmy tę okazję, by uwierzyć Bogu, by być z Nim, by uwierzyć, że Słowo Boże jest prawdą, jest prawdą. I przejdźmy teraz, mając w głowie te wszystkie sytuacje, do końcówki czwartej księgi zbioru psalmów. To psalm 105, który słyszymy dziś jako psalm responsoryjny, który towarzyszy dzisiejszej liturgii słowa. To dość długi psalm, 45 wersetów w Biblii Jerozolimskiej, którą mam przed oczami, zajmuje całe dwie strony. My usłyszymy tylko cztery zwrotki. Mam nadzieję, że wszystkie cztery wybrzmią w naszych parafiach. Ale w wersecie 8, po wszystkich wezwaniach do tego, by Boga uwielbić, by Go sławić, by się szczycić Nim, by myśleć o Nim, rozmyślać o Jego potędze, szukać Jego oblicza, przychodzi ta refleksja, właściwie przychodzi dowód i uzasadnienie, dlaczego my mamy w taki sposób odnosić się do Boga. On na wieki pamięta o swoim przymierzu. A wcześniej jeszcze w wersecie 7, On, Pan, jest naszym Bogiem. Pamięta o swoim przymierzu. Obietnicę dał dla tysiąca pokoleń. Zawarł je z Abrahamem, przysięgę dał Izaakowi, ustanowił dla Jakuba jako prawo i tak dalej, i tak dalej. On pamięta o przymierzu. On pamięta o tym, że chce nam błogosławić, że zobowiązał się do tego, że dał nam słowo. Bóg dał nam słowo. Przeżywamy przecież przez cały okres Bożego Narodzenia te tajemnice. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas. Bóg dał nam słowo i możemy z Nim zrobić, co chcemy. Ale On jest wierny swojemu słowu. I to jest powód do uwielbienia. To jest uzasadnienie wezwania do oddania Bogu czci, do oddawania Mu chwały, do nieustannej pamięci o Bożych dziełach. I w tym duchu pójdziemy jeszcze dalej do listu do Hebrajczyków. Tym razem kilka fragmentów z rozdziału 11, werset 8, potem 11 i 12, a później 17, 18 i 19. Cały tytuł 11 rozdziału w Biblii Jerozolimskiej brzmi Wzorcowa wiara przodków. I rzeczywiście, tak zaczyna się ten rozdział. Wiara jest poręką dóbr, których się spodziewamy, dowodem rzeczywistości, których jeszcze nie widzimy. Przez wiarę poznajemy, że Słowem Boga wszechświat został stworzony. Później jest mowa o Ablu i Kainie, o Noem i wreszcie o ojcu wiary, o tym, który wierzy na Słowo i w którego życiu rzeczywiście Słowo obietnicy staje się ciałem. Dlatego we wstępie użyłem trzech fragmentów, kilku początkowych słów z kolejnych wersetów tego listu, żebyśmy sobie uświadomili i nasłuchali się, posłuchali kilka razy właśnie tego stwierdzenia. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Dzięki wierze także i sama Sara mimo podeszłego wieku otrzymała moc poczęcia. Dzięki wierze Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę. Dzięki wierze. To ich mobilizowało, uwierzyć Bogu na słowo i iść w ciemno za tym słowem. Uwierzyć, że Bóg ma rację, że Bóg chce najlepiej. Nie iść ślepo, bezrefleksyjnie, ale widząc owoce wiary, widząc wierność Boga, po prostu pójść, dać się pociągnąć. W języku polskim to dzięki wierze ma jeszcze jedno znaczenie. I myślę, że nie jest to dalekie od właściwej interpretacji tego tekstu z którym dziś Kościół przychodzi do każdego z nas. Tak, dzięki wierze. Bogu dzięki za wiarę, za dar wiary. Wyznajemy przecież w momencie Chrztu Świętego, że wiara jest łaską, jest darem. Że Bóg wchodzi tak bardzo mocno w nasze istnienie, w nasze życie, dając nam, ofiarując nam taką możliwość, zapraszając nas do wiary. Budzi w nas to, co uśpione, to, czego nie jesteśmy w stanie obudzić własnym wysiłkiem, do czego nie jesteśmy w stanie dojść tylko mocą osobistego intelektu. Bóg budzi w nas wiarę. Dzięki Mu za to. Warto składać Bogu dzięki za łaskę wiary. Kiedy ostatni raz dziękowałeś Bogu za to, że wierzysz? Pomyśl o tym, siostro i bracie. Podziękujmy dzisiaj, w tę niedzielę świętej rodziny, za łaskę wiary. Może właśnie podziękować Bogu za rodzinę, w której ta wiara może wzrastać. Może nie zawsze wzrastała. Może nieraz były takie sytuacje i przeżyliśmy takie wydarzenia, w których rodzina nie była nam pomocą do tego, by wierzyć Bogu. W których ta przestrzeń wiary, zależna od Ojca, wcale się nie realizowała. Może warto dzisiaj też przy okazji prosić za wszystkich ojców rodzin, aby byli tymi, którzy są fundamentem, którzy są filarem wiary, którzy są takimi jak Abram, którzy uwierzą Bogu na słowo. Sami doskonale wiemy, na czym polegają te kryzysy rodzinne, co dzieje się w rodzinach w tym świecie, w naszym kraju, w naszym mieście, wśród naszych sąsiadów. Wiemy, jak to jest. I dziś tym bardziej potrzeba modlitwy o wiarę dla całych rodzin, szczególnie dla ojców, aby byli tymi, którzy wspierają żonę, dzieci na drodze wiary. Aby na ich wierze również, patrząc na ich wiarę, budować swoją wiarę. Wydaje się, że to wszystko jest jakoś na marginesie, ale to są istotne sprawy, niezwykle istotne sprawy. Dzięki Bogu za łaskę wiary. Dzięki Mu za to, że możemy wierzyć. I zatrzymajmy się teraz w Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Po tym niesamowitym doświadczeniu narodzin Jezusa przychodzi moment oczyszczenia według prawa mojżeszowego. Znamy te przepisy, które domagały się konkretnych dni oczyszczenia matki, rytualnego oczyszczenia po urodzeniu chłopca czy dziewczynki. 22 wers. Przynieść do Jerozolimy, aby przedstawić Panu, bo takie jest prawo. Wiedzieć o tym, że to, co najukochańsze, to, co jest pierwsze, to, co, w co chcę włożyć całą swoją miłość, nie jest moją własnością. No właśnie, ten lub ta, bo moje dziecko to nie to albo coś, ale ten człowiek, ta osoba, ten chłopiec, ta dziewczynka, to dar Boga. Nie moja własność. Choć przy poczęciu, przez cały czas ciąży i przy zrodzeniu, szczególnie matka, dawała z siebie niesamowicie dużo, ale to dziecko jest darem Boga. Więc żeby o tym nie zapomnieć, żeby nie przywłaszczyć sobie dziecka, należało je oddać Panu, ofiarować, przypomnieć sobie, tak naprawdę przypomnieć sobie, że moje dziecko jest darem Boga. On mi je ofiarował, On nam je ofiarował, On je powierzył naszej rodzinie, naszemu małżeństwu. On je powierzył, On ma zaufanie. Kiedy przychodzi ten moment, pojawia się w świątyni prorok, człowiek pobożny, sprawiedliwy, czekający na pocieszenie Izraela, mający dość bliskie kontakty z Duchem Świętym. Duch Święty spoczywał na nim, tak napisze święty Łukasz o Symeonie. Z natchnienia więc Ducha przychodzi do świątyni. Bierze w objęcia dziecko, błogosławi Boga i wypowiada słowa błogosławieństwa, które są niezwykle trudne dla Maryi. Ale wcześniej przeczytamy wers, który łatwo może uciec i umknąć naszej uwadze, a który jest istotny i warto się nad nim przez moment zatrzymać. Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Dlatego właśnie ten tekst, ten wers wybrałem jako wprowadzenie do dzisiejszego komentarza. Dlaczego się dziwili, skoro archanioł Gabriel powiedział wyraźnie Maryi, kim będzie jej syn? Co więcej, anioł wyraźnie powiedział Józefowi, przeczytamy o tym w redakcji św. Mateusza, co to będzie za dziecko? oboje na pewno ze sobą rozmawiali. Mają już doświadczenie tego, że dzieją się znaki, dzieją się cuda. Przybiegają pasterze, żeby być przy żłobie, gdzie leży to dziecko, gdzie jest położone to dziecko, i mówią pasterze jeden przez drugiego, że mieli widzenie aniołów, że to aniołowie im powiedzieli i pokazali, dokąd mają pójść, że to są rzeczy niesamowite. Oni o tym wiedzą, i Józef, i Maryja. Dlaczego Łukasz napisze, dziwią się temu? Może warto dzisiaj zastanowić się, siostry i bracia, czy myśmy się już nie przyzwyczaili za bardzo do błogosławieństwa Boga? To znaczy, czy działanie Boże budzi w nas jeszcze zdziwienie, takie Boże zdziwienie, zaskoczenie? Czy faktycznie widząc Boże cuda, Boże znaki, czy widząc realizację Bożych słów, obietnic, czy patrząc na wierność Boga, mamy w sercu zaskoczenie i takie zatrzymanie w niezwykłym podziwie, że przecież Bóg nie musiał, a jednak to zrobił. I czy te wszystkie wydarzenia prowadzą cię do uwielbienia Boga, do dziękczynienia? Czy masz w sobie ten błysk oka, kiedy widzisz, co robi Bóg? Czy cieszysz się tym? Bo można się do tego przyzwyczaić tak bardzo, że nie zwraca się uwagi na świętość. Wiem, że mówię teraz do siebie, bo jako księdzu grozi mi to, że będę podchodził do ołtarza i wpadnę w rutynę, całując ołtarz, głosząc słowo nawet, sprawując Eucharystię, siadając w konfesjonale, udzielając chrztu, towarzysząc młodym podczas ich przysięgi małżeńskiej i błogosławiąc nowe związki małżeńskie. Mogę wpaść w rutynę. Może to nie wywoływać we mnie żadnego zdziwienia, dziękczynienia, uwielbienia Boga. Mogę podchodzić do wszystkich spraw związanych z sakramentami, a także z cudami, które przecież obserwuję w swoim życiu. Wiecie o tym, siostry i bracia, doskonale, że cudem jest to, że żyję, szczególnie po tym ostatnim czerwcowym wypadku samochodowym. Wiem też o wielu różnych cudach, które się dzieją w waszym życiu, które Pan Bóg sprawia, i mogę się do tego przyzwyczaić. Mogę być beznamiętny, mogę być obojętny, mogę nie zwracać na to uwagi. Mogę się już nie dziwić. A Józef i Maryja dzisiaj pokazują mi, że trzeba się dziwić. Mimo że się wie, mimo że człowiek tego doświadcza, że ciągle otwiera oczy i widzi Boże znaki, to może właśnie o to chodzi, aby ciągle otwierać oczy ze zdziwieniem, by mieć w sobie tę świeżość, by odkrywać Boga, który dzień w dzień przychodzi na nowy sposób, który daje mi nowe szanse, który prowadzi mnie na nowo, który patrząc na mnie mówi: o tak, mamy przed sobą fantastyczną przygodę, jest nowy dzień, jest kolejny dzień twojego życia. Chcę ci w nim błogosławić, ucieszyć się tym, ucieszyć się bliskością Boga. Jasne, że to nie zawsze będzie taka zwyczajna radość. Kiedy przeżywasz krzyż, kiedy przeżywasz trudność, kiedy widzisz, że wszystko się sypie z rąk, że masz wrażenie nawet, że łaska przelatuje ci przez palce, że nie ma jej, z czego się cieszyć, jak doświadczać radości. Może właśnie wtedy jesteś tym bardziej zaproszony do tego, by uwierzyć, by wierzyć, by trwać, by być wiernym, by zobaczyć, że Bóg jest wierny tobie. Nie ma wśród nas nikogo bez grzechu. Zobaczcie, że Bóg jest wierny, kiedy my grzeszymy. On jest wierny swoim obietnicom. Patrzy, cierpi, odczuwa wstręt do naszego grzechu, ale chce nas zbawić i szuka wciąż na nowo możliwości, by nas przytulić do serca. To trochę tak jak w rodzinie, kiedy jako rodzice widzicie, że wasze małe dzieci robią coś, no co się po prostu nie mieści nieraz w głowie. Mają niesamowite i równie niebezpieczne pomysły. To przecież nie tracicie do nich miłości. Nawet jeśli poniosą was nerwy, nawet jeśli emocje wydają się być na ten moment tak olbrzymie i ogromne, że wy jesteście cali emocjami, to nie tracicie miłości. Nie tracicie tej pamięci o wszystkich dobrych chwilach. Nie ucieka wam z pamięci życie, które dawaliście swoim dzieciom, które traciliście, by wasze dzieci miały jak najlepiej. I może właśnie o to chodzi, aby zobaczyć dzisiaj i doświadczyć takiego Boga, by zobaczyć, że ta najświętsza rodzina z Nazaretu to była normalna rodzina, Może dlatego święty Łukasz napisał dzisiaj o tym zdziwieniu na słowa Symeona. Może właśnie o to chodzi. Nie idealizować, ale zobaczyć, że Bóg wchodzi w nasze życie, konkretne życie. Życie z problemami, kłopotami, doświadczeniami, trudnościami, pogubieniem się też. Normalne życie. I nie łudź się, zresztą wiemy o tym bardzo dobrze, że kiedy zaprosimy Jezusa Chrystusa do naszego życia, kiedy oddamy Mu nasze życie, nasze istnienie, naszą rodzinę, to nagle wszystko się zmieni i odtąd będzie już idealnie. Nie musi tak być. Ale kiedy oddasz swoją rodzinę i swoje życie Chrystusowi, to On zrobi wszystko, aby twoją rodzinę i ciebie doprowadzić do nieba. Ta droga nie musi być idealna, ale ta droga ma określony, konkretny cel. I choć nie zawsze będziesz go widzieć, tak jak Maryja i Józef podczas tego momentu w świątyni, to ten cel jest. To pragnienie zbawienia jest obecne. Uwierz Bogu na słowo.
Bogu niech będą dzięki.